Odcinek czwarty o ostatnim lichu. Dobry wieczór, albo dzień dobry. Witam Was w Opłotkach, w malutkiej wsi, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe i gdzie można zatopić się w świecie pełnym realizmu magicznego, w świecie wolnym od tego, co widać za oknem, albo w telewizorze, albo w portalach internetowych. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć historię, wcale nie taką krótką, o prawdopodobnie ostatnim na tych terenach przedstawicielu pewnego niezwykłego gatunku. Niezwykłego przynajmniej z kilku powodów. Przede wszystkim, jako się rzekło, jest to dziś gatunek na wyginięciu. Nie wiem, ile osobników aktualnie zamieszkuje Polskę czy Europę i nie da się tego policzyć, gdyż jest to stworzenie właściwie mityczne. Po drugie, jest niezwykłe, ponieważ znane jest od setek czy nawet tysięcy lat, ale zwykle od złej strony. Wiele bardzo krzywdzących legend i przekłamań narosło wokół tego stworzenia. Przypisywało mu się całe tuziny złych cech, że przynosi chorobę, że zwiastuje jakieś klęski, głód i ból, że idzie krok przed śmiercią, że ubija bydło, że jest szkaradnie brzydkie, że ma jedno oko i dwa zęby w wielkiej, wiecznie rozdziawionej gębie. I pewnie i takie osobniki się zdarzały, ale zasadniczo licha, bo o nich tutaj mówię, o lichach, zwykle były zupełnie neutralne, niespecjalnie wchodziły w interakcje z ludźmi. Trudno im się dziwić. Może to zresztą dlatego zależało im na tym, żeby ta zła opinia o nich samych jakoś się tam utrwaliła. Licha zamieszkiwały głównie wsie, spotkać je można było najczęściej w lasach. Oczywiście, że psociły z nudów i dla własnej satysfakcji, ale raczej rzadko i w granicach rozsądku. Zasadniczo były to stworzenia niegroźne, ba, czasami nawet bywały pomocne. Wyprowadzały jakiegoś fajtłapę i ciamajdę z ciemnego lasu albo oddawały właścicielowi mieszek zgubiony gdzieś na polnej drodze itd. I tak sobie żyły te licha, niby obok ludzi, ale niespecjalnie, i przeżyły tysiące lat, czy pewnie nawet więcej. Ale jak to bywa z wieloma stworzeniami, szczególnie tymi opisanymi w bestiariuszach, ich czas zaczął powoli mijać. Właściwie nie wiadomo dlaczego, bo tego oczywiście też nikt nigdy nie zbadał. Może jest tak, że czas każdego gatunku kiedyś mija. Przecież i dinozaury wyginęły, i my, ludzie, kiedyś wyginiemy, a teraz najwyraźniej przyszedł czas na te licha. Ale może jest też tak, że niektóre stworzenia istnieją tak długo, jak długo się w nie wierzy. Że wiara w coś, w żywe stworzenie konkretnie, podsyca w nim to życie i karmi. Bo kiedy wszyscy dostaliśmy już swoje telefony komórkowe wraz z abonamentami, i kupiliśmy na raty laptopy i hulajnogi elektryczne, to przestaliśmy wierzyć w mityczne stwory i to był gwóźdź do ich trumny. Ale tu i ówdzie, jeżeli się dobrze poszuka, jeżeli się ucho przyłoży gdzie trzeba, to można jeszcze znaleźć licho. No i właśnie w Opłotkach jest jedno. Ostatnie. I to o nim chcę opowiedzieć. Licho w Opłotkach ma ze 300 lat, może trochę więcej. Ma dwoje oczu, jest niskie, dwunożne, z kompletem małych ząbków, z włosami na szarej czaszce i z głęboko osadzonymi oczami. Tak mniej więcej wygląda. Zwykle sypia w dziupli, ale różnie to jest. Czasami na łące, jak jest ciepło, albo w lisiej norze. Jada owoce leśne, zioła, skradzione warzywa i zgniłe jaja. Czasami pogwizduje. Trudno przywołać dokładną datę, ale to nasze licho z Opłotek wpadło w bezsenność jakoś we wrześniu zeszłego roku. A wcześniej spało naprawdę nieźle. Nie miało żadnych problemów z zasypianiem, nie wybudzało się w środku nocy i nie wstawało przed świtem. Prawdę mówiąc, licho przesypiało prawie całą dobę. Spało twardo jak kamień i nie miewało koszmarów. Po prostu znajdowało sobie jakieś ciche, ustronne miejsce, choćby te dziuple albo lisią norę, i zapadało w sen, tak po prostu. Czasami chrapało, czasami się śliniło, czasami nawet przebierało nogami albo machało rękami, jakby śniła mu się mordercza walka z kretem albo z kuną. Ale, jako się rzekło, licho spało twardo i dobrze mu było. Licho z Opłotek nie miało dużych potrzeb. Oprócz tego spania, któremu oddawało się często i z lubością, licho nie podejmowało jakichś szczególnych aktywności. Owszem, od czasu do czasu coś tam napsociło, pozrywało pranie ze sznurków na przykład, albo strąciło doniczkę z parapetu, albo wyżarło dziurę w stygnącym cieście drożdżowym, albo na przykład nasrało gospodarzowi do gumiaka. Czasami też pochuśtało się na starej gałęzi, niby na bujanym fotelu i to by było na tyle. Robiło to chyba głównie z nudów, albo żeby jakoś kontynuować tradycję po dziadach i pradziadach, przynajmniej do maja zeszłego roku. Bo wtedy, podczas jednej z księżycowych nocy, licho z Opłotek zaczęło wspominać stare czasy i tęsknić. W ogóle z tęsknieniem, ze wspominaniem i z nostalgią są problemy. Nie muszą być, ale nieraz są. Cała sztuka polega w sumie na tym, żeby się w tym tęsknieniu nie zatracić, żeby się w nim nie rozpuścić. Owszem, potęsknić sobie można czasami, powzdychać do przeszłości, powspominać jak to kiedyś było błogo i beztrosko. Można na to poświęcić jedną księżycową noc, mocząc wtedy nogi w ciepłym jeziorze. Można nawet podczas takiego moczenia rozdrapać jedną albo dwie rany, byle nie za głęboko. Ale nazajutrz trzeba się już wziąć do życia i zapomnieć o wspominaniu. Inaczej wspomnienie zeżre człowieka albo licho. Licha w gruncie rzeczy chyba nie różnił się jakoś bardzo od ludzi. Nawet nie za bardzo wiadomo, dlaczego to nasze licho zaczęło tęsknić właśnie wtedy, w tamtą majową, ciepłą noc. Może w tafli jeziora obok wielkiego, siwego księżyca, tego takiego pyzatego jak od cyrkla, zobaczyło kogoś jeszcze. Tak, to jest bardzo prawdopodobne, tak się czasami dzieje, kiedy się nosi gdzieś z tyłu głowy żal z powodu niewykorzystanych szans. Kiedy się niechcący cofnie myślami do wielkiej miłości na przykład, która z jakiegoś powodu umarła albo nigdy nie rozkwitła. Albo zobaczy się niby w czarodziejskim lustrze, że wszystko, absolutnie wszystko mogło się potoczyć zupełnie inaczej. W każdym razie skutek był taki, że licho zaczęło źle spać. Licho do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje z 18 godzin snu na dobę. Nie ma grama prawdy w tym przysłowiu, że licho nie śpi. Jest zupełnie odwrotnie. A to nasze licho z Opłotek po tamtej feralnej majowej nocy zasypiało może na 15 minut, a później zrywało się całe roztrzęsione i z rozdudnionym sercem. I nic nie pomagało. Ani spanie na drzewie, ani w starym domu, na skraju lasu. Licho nie mogło zasnąć. Cały czas myślało i rozpamiętywało. Niecały miesiąc później, kiedy lato już się szykowało do wybuchu, kiedy noce były krótkie i gorące, a dni jasne i burzowe, licho wtedy właśnie postanowiło, że musi coś zrobić, że jeżeli nic nie zrobi, jeżeli będzie wciąż kisić się w tych Opłotkach, w tych swoich dziuplach i na tych samych nieskoszonych łąkach, to wreszcie nie wytrzyma i palnie sobie w łeb. Muszę znaleźć sen, pomyślało. Trochę snu, niewiele, chociaż 5 godzin dziennie. To chyba wcale nie tak dużo, co nie? Tutaj trzeba nadmienić, że licha zawsze były bardzo osiadłym gatunkiem. Nie wyruszały w żadne podróże, nie były ciekawe świata. Sądziły nawet, że świat wszędzie wygląda z grubsza tak samo. Że w każdej wsi są podobne łąki i podobne dziuple. Że w każdej miejscowości żyje jakiś gospodarz, któremu można nasrać do buta albo zlać się do bańki z mlekiem. I że bycie łazęgą, powsinogą to ogólnie strata czasu, który to czas właśnie można by przecież przeznaczyć na spanie. No właśnie, ale nasze licho spać nie mogło. No i pewnego czerwcowego poranka licho z Opłotek, niewyspane jak wszyscy diabli, postanowiło, że opuści wieś w poszukiwaniu snu i jeszcze po to, żeby pozbyć się tęsknoty i niewypowiedzianego żalu, które nosiło gdzieś tam w sercu. Nawet przygotowało sobie mały tobołek, takie zawiniątko z kilku par starych gaci, które ukradło jakiejś babie we wsi ze 30 lat temu. Majtki rozeszły się, rozlazły, rozciągnęły, przez co tobołek był naprawdę pojemny. Ale z tego całego zamieszania i z emocji i przez bezsenność licho w końcu zapomniało o tym zawiniątku i zostawiło je pod drzewem. Najistotniejsze jednak było to, że licho opuściło wieś, w której spędziło kilkaset lat i polazło przed siebie w poszukiwaniu snu. Przecież sen gdzieś musiał być. W jakiejś obcej dziupli, pod kamieniem albo w gnieździe na samym szczycie najwyższego drzewa. Licho nie znało się na nazwach wsi, ale od razu wiedziało, że opuściło granicę Opłotek. Szło nieużytkami i ugorami, przeszło przez wysychającą rzeczkę, później przeczołgało się rowem obok kamienistej uliczki i właśnie w ten sposób znalazło się w obcej wsi, prawie na samym środku jakiejś wielkiej łąki. Obca wieś pachniało obco, jak cudzy dom. Inne było tutaj powietrze, nawet wiatr wiał inaczej, nie tak frywolnie. Inaczej pachniały kwiaty. Licho czuło to bardzo mocno całym swoim lichym ciałem i odechciało mu się nagle przygód temu lichu. Odechciało mu się wędrówek i opuszczania Opłotek. Owszem, tęskniło i zjadała go samotność, ale wcale nie było gotowe na żadną przygodę. Licho zachciało wrócić do domu, do znanego bezpiecznego miejsca, gdzie nie pachniało dziwnie i gdzie wiatr wiał tak samo od zawsze. I kiedy już miało odwrócić się napięcie, to licho nasze i ruszyć z powrotem, na północy w mgnieniu oka skłębiły się chmury czarne, jakby je kto namalował węglem na niebie i lunął deszcz. A w ślad za deszczem przyszła burza i to taka burza, że wydawało się, że cały świat zaraz runie, że pioruny rozłupią ziemię na kawałki. No trzaskało tymi piorunami na lewo i prawo, waliło po wysokich drzewach i po okolicznych słupach wysokiego napięcia. Licho wpadło w popłoch, cóż miało zrobić, bo wprawdzie no, w swoim niekrótkim życiu przeżyło już tysiące burz albo więcej, ale każdą w Opłotkach, u siebie, gdzie czuło się pewnie i bezpiecznie. Licho było przekonane, że w Opłotkach na własnej ziemi mogłoby w najgorszą burzę wyjść na najwyższą górę, na najwyższą sosnę na tej górze i w wyciągniętej ku temu rozgniewanemu niebu dłoni trzymać kawał metalowej rurki i na pewno nic by mu się nie stało. A tutaj, na obcej ziemi, no, licho wpadło w panikę i pognało przed siebie, byle dalej, jakby ten chaotyczny bieg przed siebie miał ochronić stworzenie przed piorunami. I być może coś w tym było, bo żaden piorun nie trafił licha, które na wszelki wypadek pobiegło po łące zygzakiem i co jakiś czas nawet podskakiwało. Nie wiadomo w sumie po co. Licho biegło jak szalone, nawet nie zauważyło, że burza już dawno przeszła, że wyszło słońce i tęcza. Zatrzymało się dopiero wtedy, kiedy poczuło, że jeszcze kilka susów, a padnie jak długie ze zmęczenia i z powodu bólu nóg. Teraz licho było już naprawdę daleko od Opłotek. Na szczęście znalazło wreszcie dziuplę jakąś w starej, pokrzywionej wierzbie i przycupnęło tam sobie w środku. Niewygodnie mu tam było, inaczej niż w dziuplach w Opłotkach, bo dziuple w Opłotkach były, jak wiadomo, powszechnie przyjemne, wygodne, i jakieś takie w sam raz, a ta tutaj była do dupy. Gniotło w niej wszystko, za mała była i krzywa. I zwrócona na wschód, co może latem nie miało jakiegoś kapitalnego znaczenia, ale zimą oznaczało wiatr, ziąb i mnóstwo śniegu w środku, wiadomo. Licho wysiedziało w tej dziupli do północy, potem zlazło z drzewa i poszło dalej. Cały czas wzdychało i myślało o tym, jak to kiedyś było dobrze, ile lich tłoczyło się we wsi, że było z kim pogadać i zaprzyjaźnić się, a teraz tylko ta samotność, snucie się bez celu, męczące wspomnienia dawnych czasów i bezsenność. Do rana przeszło kolejne dwie albo nawet trzy wsie. W każdej pachniało inaczej. Za słodko, za kwaśno albo za gorzko. Czasami licho zatrzymywało się przy drodze i sprawdzało, czy pod jakimś kamieniem nie leży jakaś zapodziana, zmurszała godzinka snu. Przyglądało się, czy przez potok na przykład, czy jakąś rzeczkę nie płynie jakiś kwadrans po biedniej drzemki, czy wiatr nie niesie choćby 5 albo 10 minut snu, ale nic z tego, nigdzie nie było nawet marnych 3 sekund. Wreszcie, tuż po wschodzie słońca, licho przycupnęło na pniaczku gdzieś na rozstaju dróg. Wzięło kilka głębokich wdechów i pomajtało nogami jak dziecko. Spojrzało na czyste niebo, później na las w oddali i kiedy już miało się zbierać do dalszej podróży w nieznane, zobaczyło na skraju łąki, właśnie przy lesie, gołego dziada. Dla takiego licha goły chłop to żadna gratka. Tak jak dla kota goły chłop to żadna gratka, ani dla wiewiórki czy czy przepiórki. Chłop na skraju łąki naprawdę był goły, golusieńki od stóp do głów. Miał długą siwą brodę, zapadłą klatkę piersiową i był chudy, jak te biblijne krowy u faraona. Goły chłop na skraju łąki wznosił ręce ku niebu i przeskakiwał z nogi na nogę. Wyglądał na lekko stukniętego. Ale licho wiedziało, że pierwsze wrażenie bywa mylne i że w gruncie rzeczy dziad może być tak zdrowo pieprznięty, jakby go koń kopnął w łeb. Licha, jak już wspomniałem, raczej unikają ludzi, ale to była sytuacja wyjątkowa. Nasze licho szukało snu. To po pierwsze, aszurnięci ludzie zazwyczaj mają kontakt ze sprawami nadprzyrodzonymi. Po drugie, jakoś to nasze licho czuło, że skoro rzuciło się już w wir przygody, no to powinno skorzystać z sytuacji, zaryzykować może nawet własną skórę i komfort, przemóc się i podejść do gołego szaleńca jak najbliżej. No a potem się zobaczy. W głowie licha to brzmiało jak dobry plan. Jak pomyślało, tak zrobiło. Goły szaleniec dalej tańcował na łące, robił dziwne skłony, skoki i piruety. Wznosił oczy ku niebu i ręce ku niebu, a licho cichcem przez największe trawy podpełzło do dziada. I gdy już było naprawdę blisko, tak blisko, że mogło poczuć, co dziad jadł wczoraj na kolację, brodacz zaprzestał swojego tańca i odezwał się tak mniej więcej. O, ktoś tu jest. Jesteś tu, prawda? Ale nie jesteś ani człowiekiem, ani zwierzęciem, ani nawet grzybem. Dziad uśmiechnął się, ale pogodnie, choć bez wprawy, jakby kąciki ust miały trudność w odnalezieniu się w tej gęstej brodzie. Tyś jest licho, dodał chłop. Licho jak ze starych czasów. Licho jak sprzed 100 lat. Pamiętam licha, nie myśl sobie. Mój dziad Klemens śledził licha. Śledził licha, bo lubił. Licha przychodziły do chaty. Przychodziły. Dostawały szczury do jedzenia. Czasami nasrały do buta, to prawda. Bać się mnie nie musisz, kontynuował starzec. Ja jestem dziad, co mieszka w lesie. Goły chodzę, kutasa wietrzę i opalam. Jakiś taki swobodny się dzięki temu czuję. Wyleź z trawy i chodź ze mną, to cię ugoszczę, tak jak dziad Klemens licha gościł. I nasze licho, choć z gruntu nieufne, poszło za dziadem, bo czuło, że akurat ten człowiek krzywdy mu nie zrobi. I miał rację. Chłop faktycznie mieszkał w lesie, w drewnianym starym domu, o ścianach porosłych ciemnozielonym bluszczem i o zapadniętym dachu. Zaprosił stwora do środka, do kuchni, do stołu i zrobił mu ziół. Nim się zaparzyły, dziad narzucił na siebie dziurawą, jak rzeszoto, tunikę i usiadł na taborecie obok. I tak sobie siedzieli, wypili po szklaneczce ziół, a potem jeszcze po jednej i gospodarz, nie pytając nawet, nałożył gościowi jakieś strawy, dużo tam było zieleniny, szczawiu, mniszka, jakieś grzyby, coś aromatycznego, skórka z pomarańczy. I zjedli, pogrążeni we własnych myślach. Nie wiem, dokąd zmierzasz i czego szukasz, bo pewnie czegoś szukasz, domyślił się chłop. Wszyscy czegoś szukają, dodał. Tam jest moja izba, a obok stoi pusta, ino z siennikiem. Jak będziesz miał ochotę, to się prześpi jak człowiek na tym sienniku tam. To powiedziawszy, dziad poszedł w kimę, a licho, choć było to zupełnie wbrew naturze licha, za to zgodnie z jego największą ochotą, poszło do pokoju obok, zwinęło się w kłębek jak stary kocur i ku swojemu największemu zdziwieniu zasnęło. I tak licho znalazło sen. Licho zamieszkało u leśnego dziada. Pomagało dziadowi w codziennych robotach, bo przecież nie było darmo zjadem. Razem zbierali zioła, razem ciupali drewno, nawet załatali trochę dachu w chałupie. A każdy dzień zaczynali od tego samego, od pójścia na łąkę i od tych dziwnych skoków i wymachów rękami pod gołym niebem. Dziad nazywał to modlitwą, licho nazywało to dziwactwem, ale i tak robiło to co rano, bo czuło, że to jest dobre. Dziad brał nieraz swoją laskę, na głowę zakładał kapelusz i wychodził gdzieś na pół dnia. Dom zostawiał wtedy pod opieką licha. Licho w tym czasie sprzątało, próbowało coś ugotować, zawsze bez powodzenia, a przede wszystkim spało, jakby chciało odespać wszystkie poprzednie dni i tygodnie. Niestety również bez powodzenia, bo licho owszem zasypiało, ale na krótko. Czasami na godzinkę albo dwie. to i tak lepiej niż wcześniej, prawda? No ale licho męczyło się tak czy siak i czuło przecież, że nie tego szukało. W każdym razie nie do końca. Że w chałupie dziada źle nie jest, ale nie jest to też przeznaczeniem licha. I któregoś dnia, niedługo później, licho wyruszyło w świat jeszcze przed świtem. Chłop jeszcze spał i chrapał, ale licho nie chciało go budzić. Nie zostawiło po sobie nic, bo tak robią licha. Po drodze dużo myślało o swoim życiu, o bezsenności, o tym, że zmarnowało ostatnie 150 lat życia. Myślało, że bycie gatunkiem na wyginięciu to cholernie przykra sprawa. Ile lich mogło pozostać na świecie? Kilkadziesiąt? A świat jest wielki, świat jest ogromny. Licho liczyło w głowie, z ilu wsi składa się świat i wyszło mu, że przynajmniej z 20, może nawet z 30. A każda wieś jest trochę inna, z inną rzeczką, z innym zapachem i niby pod tym samym niebem, ale jednak nie do końca, jakby każde miejsce na ziemi miało swoje niebo. Po drodze przed siebie, w którą ponownie wyruszyło licho, no, próbowało znowu zaznać troszkę snu, ale bezskutecznie. Kilka razy wpadło w drzemkę i to wszystko. Teraz żałowało, że nie zabrało do jakiegoś worka trochę snu z chaty leśnego dziada. Ale trudno, przepadło. Licho liczyło na to, że to, co go czeka, tam gdzieś na miejscu, gdzie zmierza, sprowadzi na niego zdrowy sen. Czuło to licho. I czuło chyba całym swoim ciałem, że kogokolwiek spotka na miejscu, tam wreszcie odpocznie i wyśpi się ze spokojną głową i ze spokojnym sercem. A czuło to tym mocniej, że z jakiegoś powodu ta wieś, do której licho się zbliżało, zapachem niezwykle przypominała opłotki. Ta sama piękna woń snuła się wraz z mgłą nad okolicznymi dróżkami i nieużytkami. Tak samo pięknie powykręcane były drzewa, a trawa miękka, z całym szacunkiem dla siennika w chałupie dziada, to właśnie na trawie leży się i odpoczywa najlepiej na świecie. I licho weszło do tej wsi jak do siebie. Tutaj wszystko było jak w opłotkach. O, nawet tamto drzewo na skraju lasu do złudzenia przypominało jego prywatne drzewo, w którym nocował od dziesiątków lat. I nawet dziuplę miało identyczną to drzewo, no kropka w kropkę. I cały las taki podobny, jakby kto sadził drzewa według tego samego zamysłu, w tych samych miejscach i te same gatunki. I rosły tu te same ostrężnice, te same trawy po pas i jeszcze wyższe. Tak, to wyglądało na to, że na świecie jest wieś bliźniacza, która wygląda identycznie jak opłotki. Aż nagle wzrok naszego licha padł na biały tobołek, na zawiniątko powstałe ze związanych razem białych majtek, które nasze licho zwędziło dawno temu ze sznura na pranie jakiejś babie we wsi. Jednym słowem, licho nie tyle znalazło wieś bliźniaczą, co po prostu wróciło do swojej wsi, do opłotek. I rozpłakało się licho, samo nie wiedziało dlaczego, chyba trochę ze szczęścia, a trochę z żalu i trochę dlatego, że od 100 lat chciało mu się płakać. Wlazło do swojej dziupli i tam zasnęło. Spało 4 dni i 4 noce. Ta podróż tak zmęczyła licho, że w końcu znalazło ono swój upragniony sen. A kiedy już się obudziło, wypoczęte jak nigdy w życiu, zarzuciło swój tobołek na ramię i ku zaskoczeniu, również swojemu, ruszyło w podróż. Jeżeli świat liczy aż 30 wsi, to przewędruje wszystkie, pomyślało. Nie mogę być ostatnim lichem na ziemi. I licho ruszyło przed siebie. A na wschodzie zbierały się chmury, które późnym popołudniem niechybnie przerodzą się w burzę. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka, 4. odcinka z opłotek. Ten odcinek był bardziej mówiony niż czytany. Myślę, że następne zachowają tę formę. Podoba mi się ona bardziej. A licho będzie jeszcze wracało, ten wątek licha, ta postać, chociaż licho wie kiedy. W każdym razie polubiłem to licho i czuję, że ma ono jeszcze sporo do przeżycia, a jego podróż może być interesującą podróżą. Dajcie znać proszę, czy Wam się podobało. Zachęcam serdecznie do odsłuchania poprzednich odcinków, do subskrypcji, do odwiedzenia fanpage'y, no i przede wszystkim do dzielenia się ze mną opiniami i uwagami na temat objazdu opłotkami. Zależy mi bardzo na takich informacjach zwrotnych. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Ja nazywam się Hubert Frytz i do usłyszenia.